Dzień dobry Państwu. Naszym gościem jest doktor habilitowany profesor Uniwersytetu Gdańskiego Grzegorz Berendt. Pan profesor Berendt jest pracownikiem Wydziału Historycznego UG oraz wicedyrektorem Muzeum II Wojny Światowej. Proszę Państwa, dzisiejszym tematem naszego wystąpienia będzie: dlaczego stosunki polsko-żydowskie wzbudzają emocje? Czy możliwa jest wspólna droga do prawdy o Holokauście? Pierwszym pytaniem, które chciałbym zadać panu profesorowi, jest pytanie niejako o przyczynę tego wszystkiego. Holokaust jest zjawiskiem niespotykanym w dziejach. Zbrodnia zaplanowana, następnie zrealizowana. Niemal do końca. Śmierć milionów niewinnych ludzi. Temat trudny, wciąż wywołujący wielkie emocje wśród ludzi na całym świecie. Co za tym spowodowało, że pan profesor zajmuje się tym tematem?
Zajmuję się dziejami Żydów na terenie Polski, też w okresie Wolnego Miasta Gdańska od 30 kilku lat. Początek był związany z szukaniem podczas studiów akademickich tematu, który nie cieszył się z zainteresowaniem, gdzie nie było jeszcze publikacji i badań. No i w realiach Polski lat 70. i 80. dzieje Żydów na ziemiach polskich było przestrzenią mocno zaniedbaną pod względem badań historycznych. Ja szukałem czegoś ważnego tematu, a zarazem, który nie był opracowany, właśnie zainteresowałem się dziejami Żydów w Gdańsku w okresie rządów narodowych socjalistów. Potem wydłużyłem ten czas od lat Wolnego Miasta Gdańska na czas II wojny światowej. Wprawdzie po napisaniu pracy doktorskiej moje zainteresowania poszły w kierunku okresu powojennego, ale przychodząc do Instytutu Pamięci Narodowej w 2006 roku, w świętej pamięci profesor Janusz Kurtyka prosił mnie, abym zajmował się tematyką niemieckiej polityki antyżydowskiej na terenie okupowanej Polski oraz zagadnieniami związanymi z relacjami między ludnością żydowską a pozostałą częścią obywateli polskich w warunkach niemieckiej okupacji. Można powiedzieć, że w ten sposób, łącząc zainteresowania dotyczące różnych wątków, zajmuję się Holokaustem, ale też i innymi aspektami dziejów Żydów na ziemiach polskich, jak i relacjami między Żydami a innymi obywatelami Rzeczpospolitej w tak zwanym krótkim wieku XX. Zainteresowanie, pasja, oczywiście w przypadku Holokaustu to jest jeszcze, można powiedzieć, że ważnym powodem jest waga tego zagadnienia, bo tak jak pan powiedział, w XX wieku doszło do zbrodni bez precedensu pod względem celu, który postawili sobie sprawcy, sposobu dążenia do osiągnięcia tego celu i skali osiągniętych rezultatów, bo poza osobami, które zamordowano, trzeba mówić o dziesiątkach tysięcy tych, którzy przeżyli, ale do dziś noszą w sobie traumę doświadczeń z lat 1933-1945. Są to już dzisiaj stosunkowo nieliczne osoby. Natomiast ta trauma przenosi się na krewnych ofiar Holokaustu, a tu już mówimy o milionach osób, których życie ułożyło się, układało się inaczej niż ich rówieśników innej narodowości czy innej religii. To jest sytuacja, w której długi dzień Holokaustu sięga aż po nasze czasy.
I tutaj właśnie ja bym chciał nawiązać do tego Holokaustu ze względu na tą formę organizacji zagłady Żydów, która została przyjęta przez Niemców podczas II wojny światowej, bo ona jest zjawiskiem zupełnie nowym. My tego wydarzenia nie możemy wpisać w żadną inną wypracowaną strategię, ponieważ mamy tutaj do czynienia z zorganizowanym mordowaniem, w tym także z postacią Heinricha Himmlera, który był niejako mordercą zza biurka. To jest takie dosyć specyficzne. I teraz, jakie techniki wykorzystują historycy w badaniu tego zjawiska, jakim był Holokaust?
W przypadku historyków trzeba stosować wszystkie znane metody związane z rzetelnym wykonywaniem naszego zawodu jako badaczy. Niewątpliwie doświadczenia ostatnich kilkudziesięciu lat pokazują, że historyk korzystający z pomocy socjologów czy psychologów społecznych, niekiedy też antropologów kultury, może dowiedzieć się więcej i zrozumieć lepiej to, co się działo w latach 1933-1945, zarówno gdy mówimy o sprawcach, jak i o tym, co się dzieje wśród ofiar Holokaustu, ale też wśród społeczeństw, które zostały skonfrontowane z tą zbrodnią niemieckich narodowych socjalistów. W tym sensie nowość czy nowatorskość badań sprowadza się do dążenia, aby łączyć warsztat różnych dyscyplin badawczych. Natomiast wracając do dyscypliny, którą ja reprezentuję, historia, tu podstawowym wymogiem jest krytyczne podejście do źródeł, dążenie do tego, aby poznać jak największą część źródeł związanych z tą tematyką. I powiedziałbym, ogólne zasady wpajane studentom podczas studiów historycznych znajdują również zastosowanie w przypadku badań nad tą przerażającą zbrodnią, a zarazem tragedią, która spadła na Żydów europejskich.
W tej sytuacji mamy do czynienia z dużą grupą osób, która została zamordowana. I pojawia się tutaj pytanie do pana profesora, w jaki sposób my, jako historycy, mamy zachować dystans, bo wiadomo, my patrząc na to zjawisko z perspektywy czasu, logicznym jest, że odczuwamy oburzenie. Jak do tego doszło? Jak ci ludzie, którzy byli w tym aparacie zbrodni i terroru, zostali zaprzęgnięci do tego i wykonywali te, nazwijmy to mówię, rozkazy. O tak, czy brali świadomie w tym udział? Teraz pytanie właśnie do pana profesora. Jak napisać o tym ludzkim cierpieniu, tym ogromie ludzkiego cierpienia, bo to również obok tych mordów na Żydach, które dokonywano w czasie II wojny światowej, również jest grabież ekonomiczna, ta pauperyzacja ludności, gettoizacja. W jaki sposób pisać o tym w sposób obiektywny? W jaki sposób nie dać ponieść się emocjom?
Pierwszym zadaniem historyka jest dążenie do odtworzenia realiów minionych w takim stopniu, jak to tylko możliwe. My w ramach tego obrazu przeszłości staramy się go przedstawić w sposób pełny, ale to nie jest możliwe. To nigdy w badaniach historycznych nie jest możliwe, dlatego że nie dysponujemy pełnym zasobem informacji na temat okoliczności, w których podejmowano decyzje, sposobu realizacji tych przyjętych planów. Niemniej, sięgając do różnych źródeł, staramy się osobom spoza naszego środowiska przybliżyć tę przeszłość jak najbardziej. No, pan tutaj wspominał o właśnie chociażby szefie służb policyjnych ISS Rzeszy, Heinrichu Himmlerze. jego podwładnymi były tysiące funkcjonariuszy Policji Bezpieczeństwa, bo tak naprawdę zorganizowany tej zbrodni od strony operacyjnej to przede wszystkim dzieło właśnie Policji Bezpieczeństwa. Według tego, co podczas procesu norymberskiego, pierwszego procesu norymberskiego, powiedział jeden z wysokich funkcjonariuszy służb specjalnych III Rzeszy, Schellenberg, to była armia kilkudziesięciu tysięcy funkcjonariuszy ze Służby Bezpieczeństwa, z tajnej Policji Państwowej, z Policji Kryminalnej. Dążymy do tego, aby znaleźć dokumenty wytworzone przez tych ludzi, dokumenty wytworzone przez ich przełożonych, żeby ten proces właśnie organizowania zabiórka zbrodni, a później jej dokonania przedstawić w sposób najpełniejszy. To w takiej wersji edukacyjnej, czy w tym przekazie edukacyjnym, myślę, że powinniśmy przypomnieć, iż w lipcu 1941 roku człowiek, który nie jest tak wprost kojarzony z Holokaustem, a mianowicie marszałek Hermann Göring wydał polecenie szefowi Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, Reinhardowi Heydrichowi, aby opracował plan generalnego rozwiązania kwestii żydowskiej. Heydrich przyjął to zadanie do wykonania. Ono nie poszło od Himmlera wprost. Tak? Widzimy tutaj, że inny ważny dygnitarz III Rzeszy wydał to polecenie i Heydrich przekształcił to polecenie, ten rozkaz w postać, którą znamy dzisiaj z podręczników, z książek, jako ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej, czyli to Gesamtlösung przekształcił w Endlösung der Judenfrage. To jest naszym, jak powiadam, zadaniem, dążenie do odtworzenia. Są duże trudności. Trudno ukryć emocje, gdy czy zajmować się tym tematem bez emocji, ponieważ nie od strony sprawców głównie, ale od strony świadków i ocalonych ofiar, nie ma tutaj sprzeczności między sformułowaniem ocalony i ofiara, tak? Bo ci ludzie byli ofiarą, ale cudem uniknęli śmierci. W każdym razie od świadków i ocalonych ofiar dowiadujemy się o przebiegu, o zachowaniach oprawców. Te emocje są i muszą występować, bo tylko człowiek pozbawiony uczuć mógłby bez wstrząsu odbierać na przykład opis stosu ciał dzieci mordowanych w trakcie akcji likwidującej getto, z których to niektóre jeszcze nadal żyją przygniecione ciałami swoich rówieśników. To są obrazy przekazywane przez świadków, które wstrząsają. I mimo tego jednak musimy nad emocjami panować w tym sensie, że trzeba nam opowiadać o tej zbrodni, tragedii w sposób jak najbardziej rzetelny. Słowami możemy podkreślić, opisać nasze emocje, czy wzmocnić efekt opisu, ale samo zbadanie i ustalenie faktów musi być przeprowadzone zgodnie z zasadami sztuki.
Czyli z pozbawieniem tutaj tej warstwy emocjonalnej jednak, ponieważ jeżeli mamy to przeprowadzić zgodnie ze sztuką, emocje mogą być w tej sytuacji złym doradcą.
Ja nie widzę sprzeczności, bo między można, zresztą uważam, że praktykuję, to zgodnie z zasadami sztuki opisywać zbrodnie Holokaustu, a równocześnie mieć głęboki emocjonalny, potępiający stosunek do tego, co czynili oprawcy i zarazem współczuć ofiarom.
Chciałbym teraz tutaj, rozmawiając z panem profesorem, przejść do kwestii metodyki doboru źródeł w tym wszystkim, w temacie Holokaustu. Jakie to są źródła, z jakimi mamy do czynienia i gdzie one się znajdują? Proszę o takie zarysowanie, o dosyć ogólne, panie profesorze.
Historycy mają świadomość, wiedzą, że sprawcy, świadomi tego, że wytwarzane przez nich dokumenty mogą posłużyć jako dowody w sprawach, śledztwach przeciwko nim, już w czasie wojny niszczyli te dokumenty i to zaczęli ten proces niszczenia w 1939-1940 roku po dokonaniu pewnego etapu zbrodni w danym miejscu, w danym regionie. I praktyka niszczenia dowodów w postaci dokumentów wytworzonych przez sprawców była kontynuowana do ostatniego momentu. Niemniej nie wszystkie dokumenty odnaleźli w 1944 czy 1945 roku, dzięki czemu dysponujemy pewną pulą oryginalnych nazistowskich dokumentów, dzięki którym możemy opisać i proces decyzyjny, a następnie sprawozdawczość z wykonywania tej zbrodni. To jest bardzo ważne źródło. Sprawcy też przygotowywali pewne zaplecze, pewną atmosferę społeczną, publikując swoje przemowy, myśli, orędzia na łamach prasy albo w innego typu publikacjach. Do tego źródła musimy wciąż wracać. Ono zresztą było już szeroko wykorzystywane podczas tych pierwszych powojennych postępowań, właśnie chociażby podczas procesu norymberskiego, ale i podczas wielu innych. I to jest źródło, które kolejne pokolenia, rodzaj źródła, które powinni poznawać adepci historii zajmujący się tym zagadnieniem. W końcu, gdy przyszedł czas klęski zatrzymywania sprawców z różnych szczebli tego procederu zbrodniczego, zaczęto wytwarzać dokumenty śledcze i procesowe. Nie zawsze, zwłaszcza na terenie Republiki Federalnej Niemiec, zgromadzenie tej dokumentacji skutkowało wydaniem wyroków skazujących. Niemniej dokumenty zgromadzone, zeznania przyjęte w trakcie powojennych śledztw są naprawdę trudnym do przecenienia, niemożliwym wręcz do przecenienia, źródłem wiedzy o tym, kto, jak i co robił w okresie II wojny światowej. Mamy oczywiście świadomość, że jeżeli ktoś był przesłuchiwany spośród sprawców, to starał się minimalizować swój udział, dawać jak najmniej informacji, aby nie obciążać siebie. Niemniej mnogość tego typu dokumentów powoduje, że możemy uzyskać bardzo wiele cennych źródeł. Już w czasie wojny część ofiar i świadków zapisywała to, co widziała. Ta praktyka zbierania relacji była kontynuowana już w warunkach powojnia. Niekiedy świadkowie czynili to z własnej woli, niekiedy ich relacje były wywołane. No i jest tych świadków coraz mniej. Upływ czasu powoduje, że i ich pamięć jest słabsza. Niemniej dysponujemy dziesiątkami tysięcy relacji na temat zbrodni Holokaustu. Tysiące z nich dotyczy tego, co się działo na terenie okupowanej Polski. One zostały złożone, spisane w bardzo wielu językach. W przypadku naszego kraju to jest język jidysz, później dochodzi do tego język hebrajski, gdy mówimy o osobach, które wyemigrowały do Izraela, ale też są liczne relacje w języku polskim. Natomiast nie zapominajmy, że chociaż mówimy o Polsce, to osoby z naszego kraju, wywodzące się z naszego kraju, żyjąc przez dziesiątki lat poza jego granicami, przechodziły do tych nowych, codziennych swoich języków, a więc te relacje dotyczące spraw polskich są i w języku angielskim, i w języku rosyjskim, i w języku hiszpańskim. Powiedziałbym, że tutaj ta pula relacji powstających w pewnym sensie oddolnie dzięki decyzji świadków bądź wywołanych jest ogromna. Jeżeli mówię o dokumentach, zeznaniach i relacjach, to każde z tych typów źródeł przenosi inny ładunek informacji. Większość ofiar nie jest w stanie nazwać imieniem, nazwiskiem, a nawet dokładną informacją o formacji sprawców. Wiedzą, że to byli Niemcy, mówią też o kolaborantach wykorzystywanych przez Niemców, ale oni nie znają tych ludzi, poza pojedynczymi osobami, które funkcjonowały obok nich w okresie okupacji. Większość organizatorów mordów pozostawała anonimowymi dla świadków. Z kolei dzięki zeznaniom składanym w trakcie śledztw możemy uzyskać bardzo szczegółowe dane owych świadków, a łącząc to, ten typ źródła z relacjami, no uzyskujemy obraz dopełniony, tak? Czyli wiemy, kto był w danym momencie i jaka była jego droga życiowa prowadząca do dnia, w którym w danym miejscu i czasie albo wydawał rozkazy do popełnienia zbrodni, albo wręcz dokonywał tej zbrodni. To są, powiedziałbym, najbardziej podstawowe typy źródeł, z którymi mamy do czynienia, w oparciu o które budujemy narrację historyczną. Urzędowe z okresu wojny, śledcze i relacyjne.
Czyli te trzy grupy razem mogą nam dać taki pełen obraz, tylko w wypadku, prowadząc badania, w wypadku tych śledztw nierelacyjnych, tylko tych materiałów śledczych, mamy do czynienia często właśnie z informacjami, w których ci ludzie pomijają te podstawowe fakty, stwierdzają, że nie widzieli, nie byli, widzieli, że jak ktoś inny. Tak się na przykład bardzo często znajduje informacje w materiałach w Ludwigsburgu na przykład, w archiwum. Czy pan profesor też się spotkał z tego typu sprawami?
To jest powszechne zjawisko, iż funkcjonariusze czy członkowie niemieckich formacji okupacyjnych pomniejszają własną rolę w dokonywaniu zbrodni, w zdarzeniach związanych z daną operacją ludobójczą. Niemniej, mówiąc o innych osobach, podają pewne informacje. Prawdą jest też to, że im wcześniej było złożone zeznanie, tym ono jest bogatsze w szczegółowe informacje. Po lekturze setek zeznań złożonych przez dawnych funkcjonariuszy, czy to Policji Porządkowej, czy Policji Bezpieczeństwa, mogę stwierdzić z całą pewnością, iż po 62, 63 roku, czyli po kolejnej fali procesów kończących się wyrokami skazującymi sprawców za zbrodnie w okresie wojny, to następni świadkowie i oskarżeni generalnie niejako zapadali na amnezję. Oni niczego nie pamiętali, oni nie pamiętali żadnych nazwisk osób, z którymi służyli często przez 2-3 lata. Co, biorąc pod uwagę, iż przesłuchiwano kobiety i mężczyzn, przede wszystkim mężczyzn mających w momencie składania zeznań około 50 lat, no musi wywoływać pytania, czy jest możliwe, żeby po 15-20 latach od wydarzeń właśnie zupełnie nie pamiętać nazwisk kolegów, z którymi się kolegów, współpracowników, z którymi spędzało się całe dnie w sytuacjach ekstremalnych. To jest oczywiście niemożliwe, należy to traktować po prostu jako jedną z technik obronnych, jako taktykę obrony.
I tutaj jeszcze chciałbym takie krótkie dopowiedzenie od pana profesora, czy właśnie jak wygląda ta metodologia badań historycznych w wypadku Holokaustu, w tym konkretnym przypadku? Jakie tutaj byśmy mogli zaproponować najbardziej optymalne metody zbadania tego, obok tego, co pan profesor oczywiście powiedział, obok tego pełnego obrazu? Czy stosować jakieś metody statystyczne, czy bardziej iść w kierunku tego, co jest teraz w tej chwili modne, tej historii lokalnej, małej?
Musimy dostosować metody do materiału, którym dysponujemy, no bo mamy do czynienia z syntezami i badaniami regionalnymi. Jeżeli jest materiał, który pozwala na prowadzenie tych badań metodą statystyczną, to oczywiście trzeba to realizować. Z kolei w zasadzie jest sytuacja taka, iż rozpoznanie wielu wydarzeń wymaga bardzo dużo czasu, nakładu sił, i żeby w sposób taki pewny do końca wypowiadać się na dany temat, trzeba nawet pojedynczej sytuacji poświęcić wiele miejsca. Ja przygotowałem pewien materiał porównawczy. Otóż też, żeby uzmysłowić naszym słuchaczom, czego ta moja generalna uwaga dotyczy. Przetłumaczyłem w swoim czasie fragment wspomnień mieszkańca niewielkiego miasta na terenie województw wschodnich Rzeczpospolitej. To jest miasteczko Antopol na terenie dzisiejszej Białorusi, w obwodzie dzisiejszym brzeskim. Ta relacja jest przechowywana w archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego. Jest nieco przedziwna, bo od pewnego momentu ten tekst, który tłumaczyłem, nie jest przedstawiany w osobie pierwszej, tak jak świadek powinien robić, ale niejako jakby w osobie trzeciej. I czytamy tutaj rzecz następującą. Podczas rzezi Benjamin Wolf, właśnie ta osoba, wraz z żoną uciekli do lasu. dotarli do wsi Jamniki leżącej 25 km od Antopola. Wieś była w środku lasu. Tam Wolf porozumiał się z chłopem o nazwisku Iwan Szostak, który miał pustą chatę stojącą w lesie koło Jamnik. Benjamin Wolf wraz z żoną ukryli się w tej chacie. Brali ziemniaki z kopca Szostaka, gotowali je w nocy i tym się żywili. Za dnia nie siedzieli w chacie, lecz chowali się w zaroślach. I później przychodzi kilka zdań mówiących o tym, że wspomniany Szostak plus dwie inne osoby pojawiły się z zamiarem, i nie tylko z zamiarem, bo przystąpili do tego zamordowania dwojga tych osób plus jeszcze jednej uciekinierki o nazwisku Itka Mazurska. Żona, świadka zginęła, sam świadek uciekł i na tym historia się kończy. I znajdujemy inny dokument o innym charakterze, gdy ten sam człowiek w 1947 roku, mieszkając już w Łodzi, zwraca się z prośbą o udzielenie wsparcia materialnego dla rodziny Feliksa i Jadwigi Wiśniewskich, którzy przez kilka miesięcy najpierw ukrywali ich w swoim gospodarstwie, a później zaopatrywali go w żywność, by na koniec skontaktować z partyzantami i w zasadzie dzięki właśnie rodzinie Wiśniewskich, on to podkreśla w tym liście z 1947 roku, dzięki nim on ocalał. A nie była to osoba młoda, bo Benjamin Wolf miał lat 62, gdy trafił do Wiśniewskich, 66, gdy pisał ten list. I on przywołuje tutaj fakt, iż rodzina Wiśniewskich w 1947 roku mieszkała w powiecie Wołów na terenie województwa wrocławskiego we wsi Wielki Krzydlin. I znowu prosi o udzielenie im pomocy, sam nie ma takich możliwości. Historia się kończy. Rodzina, małżeństwo Wiśniewskich plus kilka osób, domowników, nie uzyskali tytułu sprawiedliwy wśród narodów świata. I w zasadzie, aby spróbować ustalić, jak przebiegały wydarzenia między grudniem 1942 roku, a wiosną 1943 roku i później, jak ci ludzie nawiązali po wojnie kontakt, skąd repatriant żydowski mieszkający w Łodzi znał adres polskiej rodziny, która trafiła do małej wioski na terenie Górnego Śląska. To wymaga korespondencji, to wymaga podróży, to wymaga spotkań. Uważam, że to jest działanie, które należy wykonać. Równocześnie mam świadomość, jak wielkiego nakładu czasu i też niemałych środków wymaga to, żeby sprawdzić te wszystkie tropy, które pojawiły się w tych dwóch dokumentach. Świadectwie, które zapewne było złożone pierwszym właśnie też w Łodzi, w Komisji Historycznej, no i tych informacji, które znajdujemy w piśmie 1947 roku. I pojawia się pytanie, dlaczego w świadectwie opisującym wojnę nie ma w ogóle rodziny Wiśniewskich, tak? A ocalony zapewnia, że bez nich on po prostu nie przetrwałby zimy 42-43. Więc pyta pan, jakiego typu działania. W zasadzie to jedno, ten jeden przykład pokazuje, że mamy do czynienia, mamy z sytuacjami, w których trzeba wykonać jeszcze ogromną pracę w 70 kilku lat, w 80 lat wkrótce po zakończeniu II wojny światowej, żeby dopełnić obraz tych dramatycznych wydarzeń, ale też i relacji między walczącymi o życie Żydami, a ich sąsiadami, którzy udzielili im wówczas, udzielali im pomocy. Natomiast też w tym oczywiście, w tej narracji pojawiają się takie kreatury jak Szostak i jego kompanii, którzy jesienią 1942 roku zamordowali żonę świadka, a on ocalał tylko dlatego, że no, mimo swojego wieku zdołał wymknąć się z pułapki.
To właśnie pokazuje tą złożoność tych relacji. I tutaj można by było nawiązać w tym momencie do kolejnego pytania, ponieważ na polskim rynku wydawniczym pojawiła się ostatnio książka, która traktuje o tym zagadnieniu i wzbudza ona ogromne emocje w kraju i za granicą. I teraz tutaj, dlaczego, panie profesorze, tak jest i dlaczego autorzy tej książki nie wystrzegli się właśnie takich pewnych błędów, o których tutaj rozmawiamy?
A o jakiej książce mówimy?
Dalej jest noc.
Dalej jest noc, czyli jest to zbiór studiów, 9 studiów, których autorzy omawiają sytuacje, w której Żydzi po walczące o życie uciekają z getta i obozu i próbują przetrwać do wyzwolenia. Tak? No, w tamtych warunkach oznaczało to dla nich do momentu wkroczenia Armii Czerwonej. Powiedzmy, że ten zbiór studiów, niezwykle obszerny, składa się z tekstów o różnej jakości. Są tam i lepsze rzeczy, choć tak jak każda ludzka, niepozbawione błędu, ale jeden z tekstów przygotowany przez francuskiego historyka, profesora Szurka, powiedziałbym, jest najsłabszy i jest wręcz skandaliczny. Natomiast dotyczy to bardzo istotnych zagadnień, które muszą być badane, bo trwa dyskusja o to, na temat tego, ile tysięcy osób uciekło z gett i obozów, walcząc o przetrwanie i jaki był jego los, bo to są ci, których nie zapędzono nad doły śmierci, aby ich rozstrzelać. To są ci, których nie zapędzono do wagonów i nie dowieziono do ośrodków zagłady natychmiastowej, lecz ukryci opuścili getta albo no, zdołali uciec z transportów śmierci. Na pewno mówimy o wielu tysiącach osób. W przypadku niektórych miejscowości to są setki osób, na ogół uciekających niemal w ostatniej chwili przed tak zwaną akcją żydowską, tłumacząc niemiecki termin Judenaktion. Ten termin opisywał działania zmierzające do likwidacji getta i eksterminacji. Temat ważki, jak każdy ważki temat, z bardzo brzemiennymi wnioskami przedstawionymi przez autorów, no, wywołujący potrzebę sprawdzenia, weryfikacji tego, co tam przedstawiono. Takie zadanie zostało wykonane, taka praca została wykonana i okazało się, że część ustaleń przedstawionych w tej pracy, część stwierdzeń została oparta o zmanipulowane przekazy źródłowe, gdzie zmieniono zapisy części cytatów, wstawiając nowe słowa, usuwając inne, które osłabiałyby ten jednoznacznie negatywny przekaz na temat zachowań ludności nieżydowskiej wobec Żydów w obliczu akcji eksterminacyjnej. Ważna publikacja Tomasza Domańskiego, który opublikował swój tekst liczący ponad 100 stron, Korekta obrazu. Też ważne artykuły Piotra Gontarczyka, który przygotowuje większą pracę przedstawiającą skalę tych manipulacji. I muszę powiedzieć, że już te pierwsze wyniki tych działań weryfikacyjnych są, można powiedzieć, wstrząsające i przygnębiające. Dlatego, że dla osoby rzetelnie podchodzącej do badań skala tych manipulacji, ich charakter są wstrząsające. Ja mam świadomość tego, jak trudno jest postawić w sposób pewny tą kropkę na końcu opisu tej historii. Ja panu, państwu niejako dałem przykład tego, jak wiele nadal nie wiemy o tym, co przeżył Benjamin Wolf i ludzie, którzy udzielali mu pomocy, albo na temat tych, którzy zagrażali jego życiu. Więc kuszenie się o jakieś wnioski ostateczne w przypadku tak wielu luk byłoby przedwczesne. Więc błąd można popełnić, ale i autorzy, którzy przygotowywali te studia albo inne teksty, świadomi tego, jak wielu rzeczy nie wykonali, działań nie wykonali, bo przekracza to ich możliwości, powinni bardzo ostrożnie formułować wnioski. To jest jedna rzecz. Natomiast fałszowanie źródeł jest czymś absolutnie niedopuszczalnym. Niepokojące jest to, że można odnieść wrażenie, że jak gdyby formularz pytań badawczych, który powinien być realizowany przy opracowywaniu sytuacji na terenie tych 9 okupacyjnych powiatów, nie został zrealizowany w pełni. Dlatego, że na przykład Tomasz Frydel opracował i przedstawił zagadnienie pozyskiwania agentury wśród ofiar Holokaustu, która to agentura była wykorzystywana do tropienia innych Żydów i osób udzielających Żydom pomocy. To zagadnienie w takim wymiarze, jak przedstawił to Frydel, nie funkcjonuje w 8 innych tekstach. Trudno sobie wyobrazić, znając pragmatykę działania Policji Bezpieczeństwa, innych formacji policyjnych niemieckich, aby na terenie pozostałych 8 powiatów nie sięgnięto po to samo narzędzie, dlatego że chociażby na terenie dziś objętym granicami Białorusi Niemcy wyszkolili ponad 9 tysięcy agentów, Polaków, Białorusinów, Rosjan, Żydów, którzy w wywiadzie takim bliskim i dalekim mieli dostarczać informacje i realizować. To jest teren dzisiejszej Białorusi. Na terenie okupowanej Polski centralnej w Generalnym Gubernatorstwie z pewnością działano dokładnie w ten sam sposób, ale tego tematu nie ma. I pytanie, czy tych 8 pozostałych autorów nie napotkało na żadne informacje, czy też tylko Tomasz Frydel przedstawił poznane informacje, a inni z jakiegoś powodu stwierdzili, że nie zaliczają współpracy z Niemcami do metod walki, taktyki o przetrwanie, bo kolaboracja tysięcy Żydów to było też jeden z elementów, które ci ludzie wybrali, aby ocaleć. Oni łudzili się, że służąc Niemcom przeciwko swoim rodakom, współwyznawcom, zdołają kupić sobie życie. Wiemy, że w dominującej części oni również byli skazani na zagładę i ta zagłada ich dotknęła. Niemniej skala zła, które poczynili, znając język, znając środowisko, nie jest wcale taka mała. Kilka lat temu Żydowski Instytut Historyczny opublikował reprint książki Szymona Dattnera o dziejach getta w Białymstoku i zagładzie tego getta. Opinia człowieka, który znał z autopsji realia getta białostockiego, a był zarazem historykiem, na temat agentury, pracowników Judenratu, a szczególnie tak zwanej służby porządkowej, jest jednoznacznie negatywna. To byli ludzie, którzy pomogli Niemcom w 1943 roku w przeprowadzeniu owych akcji żydowskich, czyli akcji eksterminacyjnych, wyszukując ofiary, pomagając w chwytaniu ofiar. Nie zabijając, nie, ale w tropieniu i dostarczaniu na miejsce zbiórek. Więc jeżeli pyta pan o moją ocenę, to są niezwykle trudne zagadnienia, bo żeby dopiąć dany wątek, trzeba wykonać ogromną pracę. Ja rozumiem, że gdzieś jest postawiony znak zapytania, bo nie ma tego czasu, nie ma tych możliwości. Natomiast to ograniczenie w żaden sposób nie usprawiedliwia fałszowania przekazów źródłowych, a to niestety zostało ujawnione w przypadku, w bardzo wielu przypadkach w tym zbiorze. I to jest skrajnie naganne.
Przechodząc do kolejnego punktu naszej dyskusji, chciałbym się pana profesora zapytać o dysonans w narracjach. Czy pana zdanie wobec tej niedawnej burzy medialnej i tych szerokich dyskusji także w Stanach Zjednoczonych, New Yorker i bardzo ostrych reakcji pewnych środowisk na to, młody badacz podejmujący temat zagłady powinien mieć obawy i właśnie skąd bierze się ten dysonans w narracjach polskich i narracjach żydowskich?
Pierwszy element. Musicie państwo sobie uświadomić to, że osoby dokonujące wspomnianych manipulacji, kontaktujące się z dziennikarzami czy też z historykami poza granicami naszego kraju, tworzą wizerunek naszej dyskusji historycznej jako poddanej presji, w której badacz ujawniający te drobne zagadnienia jest wręcz represjonowany. Ta narracja, która przechodzi przez środki masowego przekazu, część środków masowego przekazu, ale wpływowych na Zachodzie, tworzy inny obraz, że to właśnie przedstawiciele środowisk, które siebie określają mianem nowej szkoły badań o Holokauście, są represjonowani przez agendy państwa polskiego. Oni pomijają, kreśląc ten obraz, to, że szmalcownictwo, donosicielstwo, zbrodnie dokonywane na Żydach są opisywane w polskiej literaturze historycznej od dawna i te tematy nie są tabu i nie były tabu. Każdy, kto zna przekaz kulturowy Polski, czy to przedstawienia teatralne, czy filmy telewizyjne i kinowe dotyczące lat wojny, doskonale zdaję sobie sprawę, że ten wątek zachowań przestępczych czy zbrodniczych jest tam pomijany i nikt tego tematu nie ukrywa. Dla cudzoziemców, którzy nie znają naszej publicystyki krajowej, historiografii krajowej, przekazu kulturalnego, to są rzeczy zupełnie nieznane, a wspomniane osoby nie próbują wyprowadzić tych cudzoziemców ze stanu ignorancji w tej materii. Przeciwnie, tworzą właśnie ten negatywny obraz. A teraz wracając do pana pytania, to te osoby, które siebie przedstawiają jako ofiary represji, tworzą atmosferę, w której młody badacz zajmujący się tymi trudnymi zagadnieniami, ale który nie chce poddać się tej narracji i praktyce fałszowania, wpada pod presję tych ludzi. On jest wręcz wyszydzany. Osoba, która próbuje przedstawiać swoje wnioski wynikające z przeprowadzonych badań, spotyka się z atakami ad personam. Jeżeli mówimy tutaj na przykład o tekstach Tomasza Domańskiego, który wykazuje fałszerstwa, czy tekstach Piotra Gantarczyka, ale to nie tylko ich, to w odpowiedzi my nie znajdujemy takiego stwierdzenia, ma tak, dokonaliśmy tutaj manipulacji, oryginalny tekst przekazu źródłowego brzmi inaczej. Nie, tu jest użycie argumentu, a że to jest badacz młodszy, tak jakby autorzy tych fałszerstw i manipulacji zawsze mieli 50 czy 60 lat, tak? To znaczy cały ich dorobek, gdy byli świeżo upieczonymi doktorami, rozumiem, też jest nic nie warty z tego właśnie powodu, że kiedyś mieli 30 lat. Albo próbuje się dyskwalifikować te osoby, wskazując, że są pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej czy Instytutu Pileckiego, tak jak gdyby nie byli oni absolwentami studiów historycznych uniwersyteckich, tych samych wydziałów, które kończą wszyscy historycy i nie zdobywali swoich stopni naukowych, tytułów i stopni naukowych w oparciu o te same kryteria. Tworzy się jako jakiś świat fałszywy, nierzeczywisty wobec zewnętrznego odbiorcy, żerując na tym, że on nie zna naszych realiów. Jest to praktyka perfidna i najwięcej złego w tej materii czyni historyk z Kanady Jan Grabowski, który można powiedzieć jest złym duchem właśnie takiej terrorystycznej narracji, w której próbuje się całemu środowisku narzucić jeden sposób. Nie można dyskutować. Należy przyjąć argumenty ustalenia pana Jana Grabowskiego i nie należy przyglądać się, czy on doszedł do tych ustaleń, działając zgodnie z zasadami, z rzetelnością warsztatu badawczego. Więc pyta pan o zastraszanie. No niewątpliwie w przypadku młodszych koleżanek i kolegów wymaga to hartu i determinacji. Pyta pan o różne narracje. W mojej ocenie ta różnica wynika w części z tego, iż Po 1918 roku z terenu Polski, czy to w II Rzeczpospolitej, czy po 1944 roku, łącznie wyjechało około 700 tysięcy osób narodowości żydowskiej. Zaryzykuję stwierdzenie, że dominująca część z nich wyjechała z przekonaniem o negatywnym, niechętnym nastawieniu współobywateli, czy to Polaków, czy Ukraińców, czy Białorusinów, właśnie do społeczności żydowskiej. I to odczucie, w części oparte zresztą na indywidualnym doświadczeniu, negatywnym doświadczeniu, zostało przekazane dzieciom, wnukom, a to oznacza, że wśród kilku milionów osób żyjących, czy to w Izraelu, czy w diasporze żydowskiej, ten rodzinny przekaz na temat relacji polsko-żydowskich jest negatywny. I w różnych sytuacjach ten przekaz też jest przenoszony do tych osób, które nie mają polskich korzeni, bo żyły w basenie Morza Śródziemnego, czy w Afryce, ale te osoby poczuwają się do jedności ze swoimi współwyznawcami, dlatego że na przykład doznawały antysemityzmu na terenach, z których się wywodzą. I to jest taka specjalna, wynikająca z doświadczenia rodzinnego wrażliwość, w pewnym sensie naturalna. Też musimy musimy, czy możemy to zrozumieć. Problemem są ludzie, którzy żerują na tym przeświadczeniu, na tym nastawieniu, w tym sensie, że podsycają negatywny efekt, dodając informacje, które nie mają wiele wspólnego z prawdą, albo mieszając prawdziwe informacje smutne, o smutnych, tragicznych wydarzeniach z oszustwami i manipulacjami. No muszę powiedzieć, że to przygnębiające jest też to, że osoby, które aspirują do roli tych badaczy obiektywnych, nie bojących się podejmowania trudnych tematów, same nie mają odwagi często na taki pełny obraz się zdecydować i przedstawić takiego pełnego obrazu. Mam tu fragment tekstu Krzysztofa Persaka, w którym to tekście komentuje bardzo ważny tom wydany przez Instytut Pamięci Narodowej pod redakcją Aleksandry Namysło i Martyny Grąckiej-Rejak, w którym właśnie komentator, autor de facto recenzji przytacza przykłady zdarzeń, w których to żołnierze, czy z Armii Krajowej, czy z Narodowych Sił Zbrojnych, czy z batalionów chłopskich, dopuścili się działań wymierzonych w Żydów. I teraz trzeba wyraźnie powiedzieć, takie zdarzenia miały miejsce, tylko na czym polega zabieg albo samoograniczenie autora tej recenzji. Tu nie ma zupełnie informacji o partyzantach z Gwardii Ludowej, którzy w 1942-1943 roku również dopuszczali się zbrodni na Żydach zbiegłych z gett i obozów. Tu nie ma żadnej wzmianki o sowieckich partyzantach, którzy mają na sumieniu dziesiątki Żydów zbiegłych z gett i obozów. Więc jakaż to jest odwaga i dążenie do przedstawienia pełnego obrazu, skoro wymieniamy tylko ludzi z formacji niepodległościowych, a komunistów pomijamy milczeniem. No, to trąci po prostu tendencją, a nie dążeniem do tworzenia obiektywnego, pełnego obrazu.
Panie profesorze, kończąc, takie ostatnie pytanie do pana. Mówiliśmy o metodologii, mówiliśmy o błędach, mówiliśmy o tym, jak powinniśmy badać. A jeszcze jedno pytanie mam do pana. Jak powinniśmy uczyć młodzież o Holokauście? Bo to młode pokolenie, również my powinniśmy wprowadzić w to zagadnienie, powinniśmy pokazać obraz takim, jakim on jest naprawdę. Więc chciałbym się pana zapytać przede wszystkim o ocenę pana świadomości tutaj społecznej. Jak pan ją ocenia w Polsce? Jaka jest wiedza na temat Holokaustu wśród młodych ludzi? Bo wiemy, że te zbrodnie zostały popełnione przez Niemców głównie na naszej ziemi, na tych terenach, i o tym, jak my powinniśmy tą wiedzę przekazywać młodym pokoleniom.
Jako historycy chcemy, aby nasze otoczenie widziało więcej. Nie jesteśmy nigdy zadowoleni ze stopnia jakby uświadomienia rodaków co do wydarzeń z przeszłości. Powiem jednak też, że jesteśmy dzisiaj w zupełnie innym miejscu niż w okresie, kiedy ja siedziałem w ławach szkolnych, a polityka historyczna PRL powodowała, że o losach Żydów w ogóle nie nauczano, ponieważ oni nie byli wyodrębniani jako osobna kategoria wśród 6 milionów obywateli polskich zamordowanych w czasie okupacji niemieckiej. Po 30 latach wolnej Polski, dzięki działaniom edukacyjnym, dzięki nauczycielom, dzięki instytucjom, w tym takim instytucjom jak Instytut Pamięci Narodowej, dzięki ogromnemu zaangażowaniu środków masowego przekazu, my jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż w roku 1989. My jako historycy musimy ustalać fakty i używać formy popularnej oraz naukowej, aby wyniki naszych ustaleń upowszechniać, ale siła oddziaływania zależy od przeniesienia tej wiedzy do masowych środków. Czy to jest internet, czy to jest prasa, czy to są na przykład takie narzędzia jak programy komputerowe. To jest przyszłość, dlatego że też komputer i komunikatory elektroniczne to są narzędzia, po które najczęściej dzisiaj sięga młode pokolenie. Jeżeli z naszą wiedzą nie użyjemy tych środków, to znaczna część owoców naszej pracy no, nie przyniesie optymalnych rezultatów w postaci właśnie podniesienia stanu świadomości i stanu wiedzy.
Ja panu profesorowi dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję państwu za uwagę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.